A moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry.
To co z tymi egzaminami? Od 34 lat są takie same?
No, zgadzam się z tymi instruktorami, którzy się wypowiadali, że muszą nastąpić zmiany w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców. Tak, przygotowujemy się do tego. Mam przygotowaną ustawę. W szczegółach ją zaprezentuje pan minister Stanisław Bukowiec, który jest odpowiedzialny za ten obszar funkcjonowania Ministerstwa Infrastruktury w najbliższym tygodniu. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że zmiany będą głębokie dotyczące systemu egzaminowania i szkolenia. I przykładowo zniknie egzamin na placu manewrowym. Nie będzie egzaminu na prawo jazdy kategorii B, egzaminu na placu manewrowym. To będzie największa zmiana z dotychczasowych.
Czyli zniknie ten egzamin, tak? Znaczy nie będziemy już ani jeździć po łuku, ani wjeżdżać pod górę, to wszystko znika.
Nie będzie tego typu egzaminu. W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym. Większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości i my przychylamy się do ich zdania. Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat. Jesteśmy gotowi. Mamy projekt ustawy. Zostanie on skierowany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Kiedy tam trafi?
W przyszłym tygodniu wyślemy wniosek. Natomiast nie chodzi tylko o egzamin, ale chodzi także o sprawę egzaminu, przygotowania do egzaminu. Tutaj także nastąpią zmiany.
No. Co się zmieni? Dłużej będzie trwał, krócej? Inaczej z kierowcą doświadczonym będzie jazda? Bo to są różne bardzo rozwiązania na świecie.
W wypowiedziach tych respondentów, osób, które się wypowiadały w materiale RMF-u, było słychać, że po prostu te pytania nie odzwierciedlają rzeczywistości drogowej. Drogowej są sztuczne, nie dotyczą
Mówimy
kwestii,
które... Mówimy teraz o pisemnym egzaminie.
Tak, tak. I on także się zmieni. Chciałbym zapowiedzieć, że zmiany dotkną także komisję, która przygotowuje, weryfikuje pytania. Tutaj nastąpi bardzo duża zmiana. Ona w takiej formule, jakiej dzisiaj istnieje, zniknie. Powstanie zupełnie inne ciało, ale chciałbym powiedzieć, że wszystkie te osoby uzyskają wsparcie, to znaczy to ciało, które będzie funkcjonowało i te osoby, które będą odpowiedzialne za przygotowanie pytań, ich weryfikowanie, one będą miały zupełnie inne wsparcie państwa niż dzieje się to dzisiaj. Dzisiaj jest wiele uwag do funkcjonowania tej komisji, do liczebności tej komisji, w jakiej formie pracują i tak dalej, i tak dalej. Na przykład liczby pytań w bazie, to wszystko musi ulec zmianie.
Trzeba się nauczyć tych pytań, po prostu jest ich ileś, wszyscy się ich uczą i tyle, no to znaczy tak to wygląda.
Oczywiście, ale wiemy, że egzamin na prawo jazdy, czy to kategoria B, czy jakakolwiek inna, no musi odpowiadać rzeczywistości, która funkcjonuje na drodze. To nie mogą być jakieś sztuczne pytania teoretyczne, które bardziej dotyczą, nie wiem...
silnika.
Albo pracy administracji, niż bezpiecznego poruszania się na drodze, świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na tym nam najbardziej zależy.
Panie ministrze, przygotowanie, to znaczy te kursy będą się zmieniać jakoś? Znaczy będą się inaczej kierowcy przygotowywać do egzaminów? No bo jeśli jest inny egzamin, no to nie ma placu manewrowego, to rozumiem, że nie trzeba będzie siedzieć tyle na placu manewrowym.
Na tę część też zwracamy uwagę. Natomiast o wszystkich szczegółach powie minister Stanisław Bukowiec, prezentując założenia do tej ustawy, którą kierujemy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Panie ministrze, co z opłatami na trasie Konin-Świecko? Nasi słuchacze o godzinie 7 alarmowali, że kolejna podwyżka, kolejna, że dwie bramki 80 zł to są takie sumy, które no, szczególnie przy cenach paliw, one mają spadać, ale jeszcze nie spadły. To są dramatyczne zupełnie sumy.
Tym odcinkiem autostrady zarządza prywatny koncesjonariusz,
Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych nie ma na to wpływu. Niestety, w latach 90. została tak skonstruowana umowa, przez którą dzisiaj państwo, w imieniu państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma wpływu na kształtowanie
słyszeliśmy
cen.
Słyszeliśmy takie sugestie, że jest jakaś próba, że coś się dzieje, że może się uda w końcu zmusić prywatnego właściciela, żeby obniżył te ceny, bo to rzeczywiście idzie na konto zawsze władzy.
No te ceny są za wysokie. W piśmie, które zostało skierowane do Generalnej Dyrekcji była zaproponowana waloryzacja. Generalna Dyrekcja oczywiście wyraziła negatywną opinię, natomiast na tym więcej narzędzi nie ma, bo tak fatalnie została skonstruowana
ta ustawa. Nie ma i nie będzie żadnych, nie ma prób żadnych.
Czy nie będzie, to się okaże, ponieważ poprosiłem Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby przygotowali mi informacje na temat sposobu rozmowy z tym koncesjonariuszem. Wiemy, że to jest prywatny biznes, no ale jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Ta firma także musi dbać o swoją reputację. No dzisiaj cała Polska krytykuje podwyżki, które w powszechnej opinii są nieuzasadnione. No bo jeżeli inny koncesjonariusz potrafi dopuszczać ruch połowę tańszy albo jeszcze bardziej, jeśli chodzi o stawkę za kilometr, to jest coś nie tak. I my też chcemy przemówić do wyobraźni tych, którzy zarządzają tą autostradą, tymi drogami, że naprawdę te podwyżki są nieuzasadnione. Konsultujemy to z odpowiednimi instytucjami. Ja mam nadzieję, że wkrótce także będziemy przygotowani do komunikowania tego, co udało nam się sprawdzić.
Czyli cały czas jest jakaś próba.
Wiemy, że baza, czyli umowa koncesyjna, no jest trudna do tego, abyśmy mogli w sposób jasny powiedzieć, że wypowiadamy umowę albo nie zgadzamy się, obniżamy cenę. Natomiast no, szukamy takiego sposobu, w którym no, dojdziemy do porozumienia z tym prywatnym koncesjonariuszem, że tego typu podwyżek nie będzie. One zostaną zahamowane. Inna sytuacja jest na autostradzie A4 od Krakowa do województwa śląskiego, opolskiego, gdzie wprost podjąłem decyzję, że od przyszłego roku kończymy umowę koncesyjną, nie przedłużymy jej i tam od 16 marca przyszłego roku samochody osobowe i motocykle będą jeździć bez opłat i zajmujemy się demontażem bramek, co wkomponowałem także w poszerzenie tej autostrady, wybudowanie nowych zjazdów, nowych wiaduktów, bo ona jest już niefunkcjonalna.
Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie o autostrady, dalszy ciąg. A ja przypominam, naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, z której jesteśmy przy autostradach i przy A2 i przy remontach. Warszawiacy już się boją przebudowy A2 na tej linii Warszawa-Łódź. Jest się czego bać? Będą korki? Masakryczne korki.
No to dotyczy A2 z całym szacunkiem do Warszawy. Nie dotyczy tylko Warszawy. Dotyczy Łodzi,
wszystkich oczywiście.
Skierniewic, Łowicza, Bolimowa, Mszczonowa, bo tam także jest zjazd na drogę numer 50
oczywiście,
w kierunku
tak.
Mszczonowa. Tak, uspokajam wszystkich, którzy boją się tego remontu, na który notabene wszyscy od dawna czekali. Wręcz były pretensje do rządu, dlaczego ta autostrada nie jest poszerzana
o trzeci,
o czwarty.
Wszyscy czekają na czas, po remoncie wszyscy czekają, ale na czas między zapowiedzią a remontem, a końcem remontu nikt nie czeka.
Absolutnie pan redaktor ma rację. Zawsze się czeka na start remontu, a później są uwagi co do przeprowadzania tego remontu. Ale chciałem wszystkich uspokoić. Na szczęście jesteśmy na finale podpisywania umów. Firmy niebawem przejdą na place budowy. Remont będzie szybki, bo potrwa do końca 2027 roku. Ta dobudowa trzeciego i czwartego pasa na autostradzie między Łodzią a Warszawą. I organizację ruchu wprowadzimy taką, że będą zachowane dwa pasy ruchu na całej długości, czyli 92 kilometrach tej inwestycji, którą za ponad 2 miliardy będziemy realizować.
Tylko, że nie będą węższe trochę tak jak było na A7.
Pamiętajmy, że dobudowujemy trzeci i czwarty pas od wewnątrz drogi. To jest pas zostawiony, kiedy budowana była na Euro 2012. Chcemy zostawić dwa pasy i po nich, żeby odbywał się ruch. Oczywiście organizacja szczegółowa ruchu zostanie przedstawiona przez wykonawcę, z którym podpiszemy umowę. On uzgadnia to z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i wtedy przedstawimy szczegóły, jak wyglądają zjazdy i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym zapewnić, że przygotowujemy się do tej wielkiej mega inwestycji w sposób taki, aby jak najmniejsze utrudnienia spotkały kierowców, bo ta droga dzisiaj jest już mega zatłoczona.
2027 to jest koniec, to kiedy jest początek, tak dokładnie? Kiedy startujemy?
No, ledwo wyszliśmy ze sprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej, bo jeżeli pan redaktor chce poruszyć ten wątek, ja bardzo chętnie, bo jestem wielkim zwolennikiem uproszczenia procedur, likwidacji niepotrzebnej biurokracji i tak dalej, bo ona nie tylko wydłuża nam w czasie wiele inwestycji, ale także naraża straty przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca, który wygrał przetarg i później czeka go sprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej, bo ktoś się odwołuje, później kontrola uprzednia i tak dalej, po prostu traci pieniądze. Ja rozmawiałem z panem ministrem Berkiem na ten temat, zgodził się ze mną, że musimy przygotować jak najszybciej specjalny pakiet deregulacji w budowlance, bo to naprawdę zmniejszy koszty.
Jak najszybciej, znaczy kiedy?
My już nad nim pracujemy, ja mam kilka propozycji przygotowanych. Jestem otwarty na sugestie samych budowlańców, bo to oni, to na ich wniosek realizujemy, ale chciałbym, żeby jeszcze do wakacji był przedstawiony wniosek zmiany kilku ustaw do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Tutaj kłaniają się także przepisy środowiskowe. Jestem w dobrym dialogu z Ministerstwem Klimatu, bo wiem, jaka jest ich rola. Oni mają chronić środowisko naturalne, chronić naturę w takim kształcie,
tak,
jakim ją mamy.
A budowlańcy muszą robić co innego.
Ale ja jestem rozliczany za tempo wykonywania budowy.
To kiedy startuje ta budowa dwójki? Znaczy przebudowa.
Niebawem podpiszemy umowę. To jest kwestia zakończenia kontroli uprzedniej na dwóch odcinkach, więc oddamy plac budowy w połowie tego roku.
Dobrze. To jeszcze, skoro jesteśmy przy budowie dróg, sejf zawetowany, to coś zmieni? Macie jakiś plan B na te elementy, które są potrzebne dla bezpieczeństwa, żeby je jednak z pieniędzy sejf wybudować?
No weto dużo zmienia, bo gdyby pan prezydent podpisał tę ustawę, my byśmy już startowali z przetargami. Mamy je gotowe na dwie inwestycje. Już w kwietniu jesteśmy gotowi ogłosić przetargi. Inne troszeczkę później, ale to jest ten rok, więc mamy wszystko przygotowane i chcielibyśmy...
Ale macie plan B?
Mamy plan B i omawiamy go nawet z panem premierem Donaldem Tuskiem. Głównym konstruktorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ale w istotny sposób Ministerstwo Infrastruktury przedstawia swoją wizję, w jaki sposób moglibyśmy zgodnie z prawem sfinansować tego typu inwestycje, bo punktem wyjścia była oczywiście obronność, nakłady na wojsko, na ich sprzęt, ale pamiętajmy, że żeby tego typu mogło dochodzić do komunikowania, przejazdu wojsk i sprzętu, który jest z nim związany, no to musimy mieć infrastrukturę cywilnego i wojskowego, czyli podwójnego zastosowania.
Wspomniał pan o kwietniu, że pierwsze inwestycje były już na kwiecień gotowe. To się przesunie? Czy uda się zachować ten terminarz?
Jak tylko będą pieniądze, my jesteśmy gotowi ogłaszać przetargi.
Ale będą.
Mogę na antenie radia RMF powiedzieć, że ja mam jeszcze plan C, w którym chciałbym w okrojonej wersji, ale rozpocząć te inwestycje. Czekam na 100%. Do tego są potrzebne bardzo poważne pieniądze, bo przypomnę naszym słuchaczom i widzom internetowym, że sprawa rozbija się o prawie 10 miliardów złotych. A dwójka, o której mówiliśmy, między Łodzią a Warszawą, dla porównania, jej koszt rozbudowy to jest 2 miliardy złotych, więc widzimy, jaką skalę mamy potężnych inwestycji.
Czyli rozumiem, że jest też plan C, rozpoczęcie, a potem ewentualnie próba przesunięcia tych pieniędzy z innych miejsc.
Tak, uzupełnienia zakresu inwestycji.
Panie ministrze, co z cenami paliw? Znaczy wiemy, że wczoraj premier zaprezentował pakiet. One spadną rzeczywiście?
Zastosowaliśmy najbardziej radykalny sposób na obniżkę cen paliw, jaki dotychczas zastosowały inne państwa europejskie. Nie uważam, że późno. One są w tym czasie, kiedy powinniśmy go zastosować. Dotychczas była maksymalna obniżka marży w Orlenie, zastosowanie specjalnych promocji, gdzie do 400 litrów paliwa można było kupić nawet 60 groszy niżej, ale te ceny, jak widzimy, rosną, dlatego zastosowaliśmy takie narzędzia, jakie żadne inne państwo nie zastosowało.
A może chodzi o
obniżka VAT-u, akcyzy, wprowadzenie cen maksymalnych, ale także podatek od nadmiarowych zysków. To są naprawdę narzędzia, których inne państwa europejskie nie zastosowały.
A może chodziło o to, żeby to zrobić przed świętami? Czekaliście na święta, żeby była ładna, bo jajko wyborcze.
Nie.
A kiełbasa też pasuje do święconki.
Tu chodzi o
święconka przedwyborcze.
To ładnie brzmi, ale chodziło o kwestie gospodarki, i kieszenie zwykłych Polaków. Pamiętajmy, że tu chodzi nie tylko o to, że ktoś jedzie na święta w daleką podróż, czy ma więcej wyjazdów, bo musi zakupy zrobić, ale tu chodzi o gospodarkę, o firmy transportowe, o rolników, o tych przedsiębiorców, którzy już mają zawarte kontrakty i oni liczą na to, że państwo wyciągnie do nich pomocną dłoń i my zastosowaliśmy maksymalne narzędzia, jakie są dozwolone prawem.
Panie ministrze, to jeszcze jesteśmy przy maksymalnych różnych rzeczach. To co z tą maksymalną prędkością na autostradach? Będzie zmieniana, będzie negocjowana, będzie się coś działo w tej sprawie?
Przyglądamy się temu, co na przykład Czesi robią, bo oni pilotażowo wprowadzili możliwość na niektórych odcinkach prędkości maksymalnej na autostradach do 150 km na godzinę, ale oprócz tego żadnych prac legislacyjnych na razie nie przygotowujemy.
A jakie wnioski z tej obserwacji?
Nam pomogą, jak się zakończy ten okres, bo oni są jeszcze na początku, powiedzmy, tego typu procesu. Mi najbardziej zależy na tym, żeby ludzie czuli się na drodze bezpiecznie i bezpieczeństwo ruchu drogowego jest dla mnie najważniejsze. Skrupulatnie analizuję i wręcz przedstawiam chwalę Polaków przede wszystkim za to, że jeżdżą bezpieczniej, bo poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest. W tym materiale, o którym była mowa na początku naszej rozmowy w wiadomościach, była mowa o tych właśnie początkujących kierowcach. Przecież już weszły w życie nowe przepisy, które dotyczą młodych kierowców, którzy mają okres przejściowy, gdzie jest zero tolerancji na alkohol. Jest kwestia liczby punktów, po których właśnie się jedzie na to szkolenie, o którym jeden z instruktorów mówił. Zwracamy uwagę na to, żeby od samego początku, kiedy dostaje do ręki prawo jazdy, być ostrożnym, uważnym, świadomym uczestnikiem ruchu drogowego, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy, ani nikomu innemu.
Panie ministrze, tunel średnicowy w Łodzi, wiemy już ile kamienic będzie do wyburzenia w tym miejscu?
PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do wniosku o wyburzenie 4 kamienic. To są 3 kamienice na ulicy 1 Maja 19, 21, 23 oraz na ulicy Pruchnika, o ile dobrze pamiętam, 44. To są 4 kamienice, pod którymi znajduje się tarcza, która utknęła i to jest plan minimum, który chcemy zastosować, a dalsze prace, dalsze wnioski będą zależały od pracy ekspertów nadzoru budowlanego.
Czyli możliwe, że będzie więcej tych kamienic, tak?
Chodzi nam o to, żeby po prostu ci ludzie bezpiecznie się czuli. No nikt nie chciałby powtórki z tego, co my zastaliśmy po naszych poprzednikach, że jest drążony tunel, nikt nie zdecydował się na rozebranie kamienic, zaproponowanie odszkodowania właścicielom czy mieszkańcom. No to wszystko działo się nie tak, jak potrzeba. Ja postawiłem ten projekt na nogi, bardzo poważne zmiany legislacyjne, bardzo poważne pieniądze zaangażowaliśmy. Ja ten tunel muszę skończyć. Ja przypominam, Prawo i Sprawiedliwość powinno go skończyć w 2021 roku. Prace były prowadzone tak, że dzisiaj ja niestety i Polskie Linie Kolejowe mamy ogromne kłopoty, nie tylko te techniczne, budowlane, finansowe, ale także z osobami, które przebywają w hotelu albo w mieszkaniach zastępczych. Udało nam się przez te 2 lata wykonać ogromną pracę. Mamy plan zarówno na mieszkańców, na odszkodowania, na ich mieszkania zastępcze. Niebawem uzyskają pierwsi lokatorzy w zasobie miejskim w Łodzi. Tu podziękowania dla pani prezydent i jej urzędników. Ta sprawa jest prostowana i najważniejszy jest dla mnie finał. Bo prowadzimy
kiedy?
Już...
Finał?
Prowadzimy chodzi finał. Finał to znaczy wyłonienie nowych wykonawców, którzy dokończą drążenie tunelu i wykończą to, co zostało
zmieni
zostawione.
Zmieni się jakoś przebieg linii kolejowej?
Nie. Nie, tu to... O tym w ogóle nie mówimy, bo to jest oddalenie finału projektu o lata. My chcemy w tym samym śladzie, który był zaproponowany, na który zostały uzyskane specjalne pozwolenia, decyzja środowiskowa i tak dalej, chcemy w tym samym śladzie w zastosowaniu o nowe metody, nowego wykonawcę dokończyć ten tunel. On jest ponad 7 kilometrów, nam został niecały kilometr do końca.
Czyli najpierw wykonawca, kiedy wykonawca i kiedy jest jakiś...
Ja chciałbym, że... Już rozumiem, bo to jest finał najważniejszy. Dla każdego, kto nie siedzi w szczegółach...
Finał dla każdego, to jest jak będzie jeździć ten pociąg przez ten tunel.
Chciałbym, żeby tarcza przebiła się w 2027 roku. To jest najważniejsze. Jeżeli się przebijemy do końca tunelu, to znaczy, że jesteśmy w domu, bo wtedy są prace tylko wykończeniowe, one są naprawdę skomplikowane i złożone, ale najważniejsze, najtrudniejsze jest przebicie się tarczy przez ten ostatni kilometr.
Panie ministrze, co z innym sztandarowym projektem, czyli Sportem Polska?
Przebiegła bardzo prawidłowo. W tym roku na plac budowy wejdzie wykonawca terminala, będzie palowanie, czyli budowanie fundamentów pod terminal, pod lotnisko.
W tym roku to znaczy kiedy? Kiedy ta pierwsza
łopata? W połowie roku. O szczegóły należy pytać pełnomocnika pana ministra Macieja Laska, natomiast na posiedzeniach kierownictwa, na naszych spotkaniach informuje mnie o połowie tego roku. No tu jest kwestia przetargu, nie chcę wracać do tych procedur, tak, które są zawsze taką niewiadomą, bo wszyscy się odwołują, każdy chce zdobyć tego typu super kontrakt. Ale połowa tego roku to jest start, takie symboliczne wbicie łopaty, mimo że na przykład już rozpoczęliśmy pracę przy budowie drugiego tunelu w Łodzi, tego dla kolei dużych prędkości. Tam komora startowa została przygotowana, składana jest nowa tarcza, która przyjeżdża w częściach do nas ze Stanów Zjednoczonych i tam najwięcej się dzieje. No plus chcemy rozstrzygnąć przetarg na budowę kolei dużych prędkości od strony Warszawy do Łodzi, to w tamtym roku ogłosiliśmy przetarg, także na tabor, więc prace są bardzo zaawansowane, nabraliśmy prędkości i
dużych prędkości.
I to będą rzeczywiście duże prędkości, bo w przetargu na pociągi decydujemy się na tego typu tabor, który będzie w stanie jeździć między 320 a 350 km na godzinę.
To jeszcze pytanie o wywłaszczanie, bo to był oczywiście też ten element dość trudny z różnych powodów. Jak idą wywłaszczenia?
Z jednej strony to jest program dobrowolnych nabyć, a z drugiej strony wywłaszczenia tych osób, które się nie zdecydowały w ramach uzgodnień sprzedać swoją ziemię, swoje nieruchomości.
Dużo jest jeszcze takich osób?
Nie, to nie ma dużo takich osób. Kluczem był program dobrowolnych nabyć. Zależało nam na tym, żeby w przypadku i lotniska, i kolei dużych prędkości maksymalnie duży procent osób było tych, którzy zdecydowali się na program dobrowolnych nabyć, ale wiedzieliśmy, że część się po prostu nie zgodzi, bo taka jest natura ludzka. Znowelizowaliśmy ustawę, w których ci, którzy nawet się nie zgodzą i będą się procesować w sądzie, chcemy im wypłacić około ponad 80% tego, co uzna rzeczoznawca, tak żeby nie zostali z niczym na czas tych procesów sądowych, które no niestety trwają długo.
Bardzo dziękuję. Z dużą prędkością wjeżdżamy na stację. Koniec rozmowy Radia RMF FM. Naszym gościem był Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.